Sponsorem audycji jest firma Piomar, transport i logistyka z siedzibą w Opolu.
Wędrówki z Biblią w ręku.
Niedzielne popołudnie na antenie Radia Doksa to czas, gdzie wędrujemy z Biblią w ręku. Dziś wyjątkowe spotkanie, wyjątkowa niedziela, bowiem niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Zatem Chrystus zmartwychwstał, księże Adamie.
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Ksiądz Adam Kondys, biblista, jak zawsze w niedzielne popołudnie na antenie Radia Doksa oprowadza nas po miejscach związanych z Pismem Świętym. Nie może być inaczej, jak dziś zawędrujemy do miejsc związanych właśnie ze spotkaniami ze zmartwychwstałym Chrystusem.
Chciałbym, żebyśmy właśnie do tych miejsc, które już może odwiedziliśmy podczas naszych audycji, jeszcze raz zaglądnęli i zobaczyli te najważniejsze miejsca. Uczniowie spotkali Zmartwychwstałego.
No to zaczynamy od Bożego Grobu. Pierwsze miejsce spotkania ze Zmartwychwstałym, chociaż właśnie go tam nie było.
Tak, to miejsce nazywane Sanctum Sepulchrum po łacinie, w wielu innych językach też, tak jak w języku polskim, bardzo ważny jest akcent na ten grób, pusty grób Pana Jezusa, Bazylika Grobu Świętego czy Grobu Pańskiego. Jest też kościołem Zmartwychwstania Pańskiego. Tak nazywają ten kościół prawosławni Grecy. Naos tes Anastazeos, czyli świątynia Zmartwychwstania. I samo miejsce też Zmartwychwstania, ta kopuła duża, która się w panoramie miasta odznacza, nazywana też jest Anastazis. Nie tylko przez Greków, ale również przez Franciszkanów, przez którzy opiekują się tym miejscem, których też dzisiaj chcemy pozdrowić, i przez nas, katolików.
Najważniejsza świątynia chrześcijańska, no ale właśnie, jaka jest jej historia?
Jest to budowla w swoim pochodzeniu konstantyńska, zbudowana za sprawą świętej Heleny, matki cesarza Konstantyna, zbudowana już w IV wieku, potem zniszczona przez Persów, w 614 odbudowana przez cesarza Herakliusza, uszanowana przez Omara, ale potem przez jego następcę, jednego z następców kalifa Al-Hakima, zniszczona doszczętnie. Tak samo zostało zniszczona właśnie Edikola, czyli ta kaplica, która skrywała w sobie skały, w której wykuty był grób Pana Jezusa. Ale ta Edikola stoi do dnia dzisiejszego, niedawno wyremontowana gruntownie, świeci nowym blaskiem, i to, co podczas tego remontu odkryto, to też jest bardzo ciekawe, to znaczy rzeczywiście tą płytę, która nie uległa zniszczeniu nawet za Al-Hakima, a potem przez krzyżowców została jeszcze przykryta specjalnym materiałem, żeby zaznaczyć to miejsce, tą niszę, w której leżało ciało Pana Jezusa.
Na przestrzeni wieków to sanktuarium było jednak wielokrotnie przebudowywane, tak jak już zostało powiedziane, oraz nękane przez pożary, trzęsienia ziemi i grabieże. No, szczęścia do natury, do zjawisk natury to miejsce nie miało.
Tak, rzeczywiście ci, którzy z naszych słuchaczy byli w Ziemi Świętej, to na pewno sobie przypominają też, albo ze zdjęć znamy też fakt, że to miejsce zmartwychwstania, ta Edikola, była podtrzymywana przez taki rodzaj rusztowania zespawanego z szyn, z kątowników, żeby uchronić rozpad tego budyneczku z powodu trzęsień ziemi, które też tam miały miejsce w Jerozolimie. Wygląd jest taki też dość nowy tego miejsca, bo pochodzi z XIX wieku, właśnie po ostatnim dużym pożarze został potem przez Greków prawosławnych tak, a nie inaczej urządzony, dlatego też niech nas nie dziwi właśnie obecność tam na fasadzie Edikoli napisów w języku greckim.
Miejsce to, grób pański, znajduje się w ramach takiego porozumienia statusu quo między kilkoma wyznaniami. No właśnie, jak wygląda zarządzanie tym miejscem? miejscem według tego status quo?
Status quo to jest taka zasada, która wywodzi się jeszcze z czasów Imperium Osmańskiego, która mówi, że bazylika nie jest wyłączną własnością żadnego z kościołów chrześcijańskich, ale pozostaje we współposiadaniu przedstawicieli kilku wyznań. Te trzy główne wyznania chrześcijańskie to Grecy, grecki kościół prawosławnego patriarchatu Jerozolimy, kościół łaciński reprezentowany przez franciszkanów oraz apostolski kościół ormiański. I to właśnie przedstawiciele tych trzech wyznań mogą pełnić na zmiany funkcje liturgiczne. Wszystko jest ustalone właśnie takimi odrębnymi, bardzo szczegółowymi przepisami, jeśli chodzi o godziny tych funkcji liturgicznych, odprawiania mszy świętych, jak również nawet jeśli chodzi o dbałość o to miejsce, o jakieś prace renowacyjne czy prace porządkowe. To wszystko jest ustalone co do najmniejszych szczegółów właśnie w tych różnych przepisach, które tworzą taką ogólną zasadę, zbiór, który nazywamy status quo.
W czasach Chrystusa ten grób wyglądał zupełnie inaczej, a właściwie jego otoczenie, bo tak naprawdę znajdował się w ogrodzie, znajdował się na skale.
Już w pierwszym wieku zaprzestano, przed Chrystusem jeszcze zaprzestano eksploatacji kamieniołomu, który tam się znajdował. Potem było wysypisko gruzu, ale też na podstawie wykopalisk można stwierdzić, że to miejsce, które było miejscem straceń, miejscem wykonywania egzekucji, tak obrali to na ten cel, obrali go sobie Rzymianie. Było też miejscem, gdzie istniały na zboczach tego wzgórza ogrody, dlatego też o istnieniu bramy, nazywanej też bramą ogrodów, wspomina na przykład Józef Flawiusz, mówi w swoim dziele Wojna Żydowska w 5 rozdziale o bramie Gennat albo o bramie ogrodów.
Proszę księdza, dlaczego oprócz Ewangelii w całym nauczaniu pierwotnego kościoła nie ma żadnych wzmianek o odkryciu pustego grobu?
No, trzeba pamiętać, na przykład jeśli weźmiemy Ewangelię według świętego Mateusza, która wspomina o straży przy grobie, ale inni ewangeliści o tym nie wspominają. No, trzeba pamiętać o tym, że ona była pisana dla Żydów i właśnie wśród Żydów krążyła ta pogłoska zainicjowana przez członków Sanhedrynu, jakoby apostołowie wykradli ciało Jezusa. I stąd potrzeba było wyjaśnienia. Ale trzeba też sobie zadać pytanie, jaką rolę miał odgrywać pusty grób, skoro na ten fakt nie powoływano się, nie mamy tego wyznania w credo i nie jest on dowodem zmartwychwstania, ale dowodem zmartwychwstania są właśnie chrystofanie, to, że Chrystus objawia się i to jest przede wszystkim powód tego, że nie ma mowy o pustym grobie i to jest powód tego, że rzeczywiście Kościół pierwotny bardziej zwraca uwagę na te spotkania, o których my też chcemy dzisiaj powiedzieć, niż na sam fakt pustego grobu, ale w Ewangeliach jest mowa o tym, że kobiety idą do grobu i nie znajdują ciała Chrystusa w grobie i jest też mowa o spotkaniach bardzo szczególnych i chciałbym tu zwrócić uwagę na jedno, które też kojarzy mi się z Bazyliką Grobu Pańskiego bardzo mocno. Jest w Bazylice nawet takie szczególne miejsce, kaplica czy część Bazyliki, która związana jest z tym spotkaniem Marii Magdaleny ze zmartwychwstałym Jezusem. To miejsce znajduje się na wschód od kopuły Anastazis. Miejsce to należy, jest otoczone czcią przez franciszkanów, należy do katolików, dlatego jest tam i ołtarz świętej Marii Magdaleny. I franciszkanie, idąc w codziennej procesji przez bazylikę, zatrzymują się też na tym miejscu, rozważając i wspominając to wydarzenie. To spotkanie bardzo piękne świętej Marii Magdaleny z Jezusem. Myślę, że warto byśmy przynajmniej fragment przeczytali, chociaż będziemy słyszeć w tych dniach ten fragment w kościele. Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do do grobu i ujrzała dwóch aniołów bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario, a ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Może tu zakończymy ten fragment, ale chciałbym zwrócić uwagę, że rzeczywiście jest tam taka ważna wzmianka, to znaczy to, że Maria Magdalena bierze Pana Jezusa, nie rozpoznaje i bierze go za ogrodnika, co nam pokazuje też fakt, który wspominaliśmy, że grób znajdował się w ogrodzie założonym tam u zboczy Golgoty, poza murami miejskimi.
Kolejnym miejscem spotkania jest Emaus i właśnie do Emaus udamy się tuż po przerwie.